Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież dopuścił kobiety do posługi lektoratu i akolitatu.
Trzeba mieć nadzieję na powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, uważa wieloletni nuncjusz apostolski przy tej instytucji.
Tysiące chrześcijan opuszcza Liban. Wraz z tym mogą się pojawić prześladowania, ostrzega proboszcz katedry w Bejrucie.
11 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek zmienił zapisy kodeksu prawa kanonicznego, czyniąc instytucjonalnym to, co już miało miejsce w praktyce. Dostęp świeckich kobiet do służby słowa i ołtarza w formie lektoratu i akolitatu. Swą decyzję papież wyjaśnił w liście do prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kardynała Luisa Ladari.
Fakt, że kobiety czytają Słowo Boże podczas celebracji liturgicznych oraz pełnią posługę przy ołtarzu jako ministrantki lub szafarki eucharystyczne, nie stanowi szczególnej nowości. W wielu wspólnotach na całym świecie stało się to praktyką autoryzowaną przez biskupów.
Do tej pory jednak wszystko odbywało się bez konkretnego i właściwego mandatu instytucjonalnego, na zasadzie odstępstwa od tego, co zostało ustalone przez świętego Pawła VI, który w 1972 roku postanowił, że dostęp do tych posług będzie zastrzeżony tylko dla mężczyzn. Teraz papież Franciszek, również w duchu rozeznania podjętego podczas ostatnich synodów biskupów, zdecydował o uczynieniu tej kobiecej obecności przy ołtarzu instytucjonalną.
Poprzez motu proprio spiritus domini papież ustala, że kobiety mają dostęp do tych posług i że są one udzielane poprzez akt liturgiczny. Precyzuje, że chciał przyjąć zalecenia, które pojawiły się podczas synodów, pisząc, że w ostatnich latach dokonał się rozwój doktrynalny, który uwydatnił, iż niektóre posługi ustanowione przez Kościół mają jako podstawę bycie ochrzczonym oraz udział w królewskim kapłaństwie otrzymanym w sakramencie chrztu. Dlatego papież zaprasza wszystkich do uznania, że są to posługi przeznaczone dla świeckich, zasadniczo różniące się od posługi święceń, które są przyjmowane poprzez właściwy sakrament. Do motu proprio dołączony jest list skierowany do prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w którym Franciszek wyjaśnia teologiczne powody swojej decyzji, wiążąc je z odnową dokonaną przez Sobór Watykański II oraz z pilną potrzebą ponownego odkrycia współodpowiedzialności wszystkich ochrzczonych w Kościele, a w szczególności misji świeckich. Papież przypomina też słowa świętego Jana Pawła II, że w odniesieniu do posług związanych ze święceniami Kościół w żaden sposób nie posiada mandatu udzielania kobietom święceń kapłańskich.
Trzeba mieć nadzieję na powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej i znaleźć sposób na to, by wszystkie europejskie narody czuły się dobrze przyjęte w Unii, uważa wieloletni nuncjusz apostolski przy tej instytucji. Arcybiskup Alain Le Bopin podkreśla, że dramat Brexitu nie polega jedynie na tym, że Wielka Brytania odeszła z Unii. Wraz z Brexitem straciliśmy również część naszej europejskiej historii, której będzie nam brakować.
Francuski arcybiskup był przedstawicielem papieża w Brukseli przez ostatnich 8 lat. Podkreśla, że Unia Europejska wciąż jest w stanie budowy. Muszą do niej przystąpić kolejne kraje, a tymczasem w ostatnich dniach doświadczyliśmy bolesnej separacji. Dlatego ważne jest, by w Unii nie dbać jedynie o wzrost liczebny, lecz o stworzenie warunków, które sprzyjałyby rozwojowi ideałów europejskich w każdym kraju członkowskim. Po Brexicie jesteśmy jak rodzina, od której odseparowała się jedna osoba. Jest to bolesny rozłam, ale zawsze jest nadzieja na powrót, dodaje arcybiskup Le Bopin. Jego zdaniem proces integracji europejskiej jest dziś drogą pod górę, dlatego trzeba być ostrożnym, zabiegając, by wszyscy wytrwali w tej drodze. Projekt europejski nie może dzielić, lecz musi łączyć, dodaje papieski dyplomata.
Wszyscy braćmi jesteście. Te słowa Jezusa z Ewangelii św. Mateusza będą mottem papieskiej pielgrzymki do Iraku. Kościół w tym kraju opublikował właśnie logo podróży, która planowana jest w dniach od 5 do 8 marca obecnego roku.
Wciąż nie wiadomo, czy pielgrzymka się odbędzie. Papież mówił o tym w wywiadzie dla włoskiej telewizji komercyjnej. Podkreślił, że z powodu pandemii musiał odwołać podróże m.in. do Papui Nowej Gwinei i Indonezji, by w tym okresie nie wywoływać zgromadzeń. Zauważył, że teraz nie wie, czy dojdzie do podróży do Iraku. Przygotowania wciąż jednak trwają. Logo pielgrzymki przedstawia Franciszka podnoszącego rękę w geście pozdrowienia. Postać papieża wpisana jest w mapę Iraku, na której widnieje gołąbek, symbol upragnionego pokoju po latach krwawego konfliktu. Kardynał Luis Sacco liczy, że mimo istniejących trudności pielgrzymka się odbędzie. Patriarcha Kościoła Chaldejskiego podkreśla, że sytuacja w kraju jest krytyczna i Irakijczycy bardzo potrzebują obecności papieża.
Tysiące chrześcijan zdecydowało się na wyjazd z Libanu po eksplozji, która zniszczyła bejrucki port i część stolicy. Do ambasad krajów Unii Europejskiej i Ameryki Północnej wpłynęło ponad 380 tysięcy wniosków imigracyjnych. Dużą część z nich złożyli chrześcijanie. Zdaniem proboszcza Maronickiej Katedry Świętego Jerzego w Bejrucie, wyznawcy Chrystusa czują się obco we własnym kraju.
Ksiądz Jadchlut uważa, że fala emigracyjna, która wezbrała po sierpniowym wybuchu, ma bardzo negatywny wpływ na całą wspólnotę chrześcijańską w Libanie. Tracimy najlepszych, najbardziej zaradnych, znających języki młodych ludzi, którzy mogliby być w naszym kraju przyszłością chrześcijaństwa, zaznaczył duchowny. Jego zdaniem ta emigracja wywołuje efekt śnieżnej kuli. Ci, którzy zostali, też czują presję, żeby się wynieść i w efekcie liczba wyjeżdżających zwiększa się każdego dnia. Kapłan obawia się, że jeśli liczba chrześcijan jeszcze się zmniejszy, mogą pojawić się prześladowania. Ksiądz Chluk przyznaje jednak, że są także powody do optymizmu. Dzięki międzynarodowemu wsparciu możliwy stał się remont budynków znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie miejsca eksplozji, która spowodowała poważne zniszczenia w historycznej dzielnicy chrześcijańskiej.
Karmelici Bosi w Burundi rozpoczęli obchody złotego jubileuszu misyjnej posługi w tym afrykańskim kraju. Polscy misjonarze przybyli tam w 1971 roku. Jubileusz obchodzony będzie również w sąsiedniej Rwandzie, gdzie uchodząc w latach 80. przed prześladowaniami kościoła, misjonarze również założyli Karmel, by po kilku latach wrócić do Burundi i kontynuować misję w obu krajach. Afrykański Karmel to obecnie najszybciej rozwijający się region całego zakonu.
Obchody jubileuszowe zaingerowano inicjatywą młodzieży akademickiej studiującej na uniwersytetach dwóch stołecznych miast. Karmel Youth Festival był okazją, by mogli wykazać swą kreatywność. Chóry, soliści, tancerze, malarze, poeci, jak i kabareciarze skupiali się w swej artystycznej ekspresji wokół wiodącego tematu festiwalu. Panie, poszerzyłeś me serce, by wypełnić je skarbem. Karmeltański Festiwal Młodych w Burundi to pierwsza tego typu inicjatywa w skali kraju, który powoli wychodzi z długoletniej wojny domowej. To z jednej strony zwieńczenie kilkuletniej posługi pośród młodzieży akademickiej, gdzie karmelici położyli akcent na formację chrześcijańskich liderów. Z drugiej zaś to początek kolejnego roku formacyjnego liderów, którzy stają się też wolontariuszami w posłudze wobec najbardziej wypchniętych ze społeczeństwa, czyli miejscowych pigmejów. 50-lecie obecności Karmelu w Burundi, Rwandzie to czas przechodzenia z Karmelu misyjnego, gdzie przez te 5 dekad zaangażowanych było w sumie 33 polskich misjonarzy, a dziś zostało zaledwie 7, do Karmelu miejscowych powołań. Z Burundi dla Radia Watykańskiego, ojciec Maciej Jaworski, Karmelita Bos.
Skandynawscy biskupi skrytykowali projekt ustawy nakazujący tłumaczenie wszystkich kazań na język duński. Zdaniem pomysłodawców nowego prawa to rozwiązanie ma zapewniać jawność wszystkich wystąpień, a tym samym zapobiegać radykalizacji i nawoływaniu do terroryzmu. Ustawa jest dyskryminująca dla Kościoła katolickiego i nieprzemyślana, ocenia rzeczniczka duńskiego episkopatu. Projekt będzie dyskutowany w parlamencie w lutym.
Zdaniem siostry Anny Kaszner ustawa wymierzona jest przede wszystkim w radykalne grupy muzułmanów, jednak nie będzie miała na nie żadnego wpływu, ponieważ te i tak są nielegalne, a zaszkodzi mniejszym duńskim wspólnotom, takim jak Kościół katolicki. Jedynym efektem jej wprowadzenia będzie podsycanie nieufności wobec wszystkich kościołów i wspólnot wyznaniowych w Danii oraz dalsze niszczenie wolności religijnej. To projekt ustawy, który nie ma nic wspólnego z demokracją, uważa siostra Kaszner. Zdaniem rzeczniczki episkopatu wprowadzenie nowego prawa generowałoby ogromne koszty. Autorzy musieliby przecież przetłumaczyć i opublikować każdą wygłoszoną homilię. Jeżeli rząd naprawdę chce rozwiązać problem mowy nienawiści i wrogiej postawy wobec państwa demokratycznego, to zrobi o wiele lepiej, jeżeli okaże wsparcie tym wspólnotom wyznaniowym, które są zaangażowane w integrację, a taką jest Kościół katolicki. Tymczasem ta nowa ustawa to kolejny z długiej serii opresyjnych środków stosowanych przez państwo, powiedziała siostra Kaszner.
Szerząca się przemoc, porwania księży i sióstr zakonnych oraz skrajne ubóstwo. Tak sytuację w Haiti określa arcybiskup Eugène Nguyen, który właśnie kończy swoją dyplomatyczną misję na tej wyspie. Przez 5 lat był on nuncjuszem apostolskim w tym jednym z najuboższych krajów świata.
Podsumowując swą misję, arcybiskup Nguyen wyznaje, że sytuacja na Haiti jest dramatyczna. Wciąż jest wiele niesprawiedliwości społecznej i gospodarczej. Istnieje niewielka elita, która korzysta z bogactw kraju, podczas gdy miażdżąca większość znajduje się na skraju przetrwania, mówi papieski dyplomata.
Kiedy przybyłem na Haiti, trwała odbudowa kraju po wyniszczającym trzęsieniu ziemi, które miało miejsce 5 lat wcześniej. Współpracowałem z miejscowym episkopatem w ogromnym dziele odbudowy, między innymi wielu kościołów, klasztorów, szpitali i punktów dożywiania. Wiele rzeczy udało się zrobić, ale wciąż ten kraj czeka dużo pracy. To był dla mnie bardzo intensywny czas. Poproszono mnie między innymi, bym był pośrednikiem w dialogu między stronami kryzysu politycznego, który wyniszczał Haiti w 2018 roku. W nuncjaturze odbyło się spotkanie strony rządzącej z opozycją. To było bardzo mocne doświadczenie. Jednak najbardziej w sercu zapisały mi się spotkania z młodzieżą żyjących w najuboższych zakątkach wyspy. Te spotkania z ubogimi, głodującymi dziećmi, doświadczonymi kobietami zapamiętam na zawsze. Oni żyją naprawdę w nieludzkich warunkach. To naznaczyło moje życie.
Pogarsza się sytuacja na terenie byłego obozu uchodźców w Lipie, na terenie Bośni i Hercegowiny. Od 17 dni kilkuset ludzi nie ma żadnego schronienia, ogrzewają się przy płonących ogniskach. Pozbawieni są prądu, wody, struktur sanitarnych oraz ciepłych ubrań. Istnieje poważne zagrożenie katastrofą humanitarną na wielką skalę.
Uchodźcy pochodzą głównie z Pakistanu i Afganistanu. Z pomocą spieszy im Caritas. Głównym celem organizacji charytatywnych jest w tej chwili zapewnienie tym ludziom przetrwania zimy.
Mówi Nello Scavo, dziennikarz dziennika Avvenire.
Chodzi niestety o stan zagrożenia, który był do przewidzenia. Ta sytuacja trwa już 3 lata. Obozy są całkowicie pozostawione samym sobie, blisko granicy z Chorwacją. Co najmniej 3000 osób koczuje pomiędzy zalesionymi wzgórzami w okolicy Lipy. Ostatni z obozów został podpalony w starciach, przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia. Teraz około 900 osób potrzebuje pilnej pomocy. Potrzebne są namioty, w których będą mogli się schronić przed zimnem. Międzynarodowa i włoska Caritas przekazały 6 ciężarówek z drewnem na opał. Sytuacja jest naprawdę bardzo trudna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.